To jest podcast Mała Wielka Firma, Marek Jankowski, witam serdecznie. Tego podcastu możesz posłuchać na maławielkafirma.pl, a ten konkretny odcinek znajdziesz na maławielkafirma.pl/155. Będziemy dzisiaj mówić o blogach eksperckich. Blog ekspercki, jak się okazuje, to jest nie tylko narzędzie do budowania własnej marki, to jest nie tylko sposób na zdobycie niezależności w swojej branży, ale to jest też, przynajmniej w przypadku, o którym dzisiaj powiemy, sposób na zarabianie pieniędzy i to całkiem niezły. W przeszłości w podcaście mówiliśmy już o blogach co najmniej kilka razy. Mówiliśmy o tym, jak założyć blog firmowy i dla jakich firm takie narzędzie jest dobre. Mówiliśmy o tym, jak zatrudnić blogera, jeżeli chcesz takim narzędziem się posługiwać, ale pisanie nie jest twoją najmocniejszą stroną. Mówiliśmy o tym, jak przyciągnąć czytelników na blog, jak przekształcić blog w pełnowymiarowy serwis tematyczny i dlaczego tak niewielu blogerów zarabia. Linki do wszystkich tych odcinków znajdziesz w notatkach do tego odcinka, czyli na maławielkafirma.pl/155. A dzisiaj porozmawiamy z człowiekiem, który dzięki blogowi przyspieszył zdecydowanie swoją karierę i w 3 lata osiągnął to, na co inni ludzie w jego branży pracują zwykle kilkanaście lat. Blog z jednej strony pomaga mu oczywiście budować markę osobistą i zdobywać zaufanie klientów, ale jest też miejscem, gdzie nasz gość sprzedaje swoje produkty. Dodatkiem do tej rozmowy jest plik PDF, zawierający 16 lekcji na temat prowadzenia bloga eksperckiego. Można go pobrać na maławielkafirma.pl/155. A teraz już nasz gość, Wojciech Wawrzak. Zapraszam. Gościem podcastu Mała Wielka Firma jest dziś Wojciech Wawrzak, prawnik kreatywnych, autor bloga prakreacja.pl, wyróżnionego tytułem Blog Roku 2015. Witaj w podcaście Mała Wielka Firma.
Cześć Marku, bardzo mi miło.
Witam kolegę podcastera, powinienem powiedzieć, bo sam zacząłeś ostatnio nagrywać.
Zacząłem, właśnie montuję drugi odcinek. Zobaczymy, jak to wszystko się potoczy.
Trzymam kciuki. Dla tych, którzy cię nie znają, poza wizytówką, poza tym, że jesteś prawnikiem i zajmujesz się tematami związanymi z kreatywnością, prawami autorskimi, kiedy spotykasz kogoś pierwszy raz, co o sobie mówisz? Kim jesteś i co robisz?
Jestem prawnikiem kreatywnych i obsługuję branżę kreatywną. I to jest taki krótki tekst, który wszystkim zapada w pamięć i moim zdaniem się sprawdza. Aha. Więc nie rozwijam tego nigdy w szczególności, a jeżeli ktoś chce dopytać, to wtedy mu opowiem coś więcej. Ale to jest właśnie moja taka wizytówka i to sformułowanie prawnik kreatywny jakoś tak bardzo mi się spodobało, bo nie zauważyłem, żeby prawnicy w taki sposób się przedstawiali. To znaczy, nie wiem, prawnik spadków, prawnik rodzinny, raczej radca prawny, adwokat, mecenas i ten prawnik kreatywnych myślę, że w jakiś sposób się wyróżnia.
Mm-hmm. Dobra, zacznę od takiego pytania, które jest nietypowe w odcinkach z gośćmi, natomiast my je często stosujemy, kiedy nagrywamy z Pawłem Tkaczykiem, czyli co ostatnio czytałeś?
Ostatnio czytałem biografię Republiki, najnowszą, wow, Leszka Gnoińskiego. I być może to nie jest książka stricte biznesowa, natomiast ja czytam dużo książek biznesowych, ale staram się też czytać inne rzeczy. A ponieważ jestem fanem muzyki i fanem Republiki, to ta biografia naprawdę robi wrażenie, bo nie tylko jest czystą biografią zespołu czy Grzegorza Ciechowskiego, ale w ogóle pokazuje cały rozwój takiej sceny muzycznej rockowej lat 80., potem 90., jak to wszystko wyglądało, jak to wszystko się kształtowało. No a gdyby chcieć to odnieść do przedsiębiorczości, to pokazuje, że jeżeli robimy coś inaczej niż inni, to zawsze na początku jest trudno, bo słynny koncert Republiki, gdzie została obrzucona pomidorami, i nagle potem się okazuje, że to, co robimy, się przyjmuje i zdobywamy sobie pozycję lidera. Więc ja takie biografie też zawsze odnoszę, mimo wszystko trochę biznesowo. Aha. No, że warto chodzić swoimi ścieżkami, nawet jeżeli one są na początku niepopularne, jeżeli są oceniane jako dziwne, niezrozumiałe, to prędzej czy później to zaowocuje.
Ale powiem ci, że ten związek między muzyką a biznesem może być jeszcze inny, może akurat nie w przypadku Republiki, bo oni też działali, mieli największe sukcesy w czasach, kiedy gospodarka w Polsce była nie do końca gospodarką rynkową, ale pamiętam, kiedyś trafiłem zupełnie przypadkiem w telewizji na film dokumentalny o zespole Bon Jovi, którego nie jestem jakimś ogromnym fanem. No okej, no, znam różne kawałki, jedne lubię bardziej, drugie mniej, ale zacząłem oglądać ten film i tak się wciągnąłem, że obejrzałem cały, właśnie dlatego, że to był taki niesamowicie ciekawie pokazany od środka zespół muzyczny de facto jako firma. I tam była mowa o zarządzaniu, tam była mowa o tym, że oni w pewnym momencie jako team nie byli w stanie ze sobą wytrzymać i potrzebowali psychologa, który jakoś im poukładał w głowach, okej, przychodzimy do pracy, robimy coś razem najlepiej jak potrafimy, wychodzimy i możemy robić swoje tematy. I cały proces przygotowywania koncertu, gdzie John Bon Jovi rozmawia z menedżerem, oni grali bodajże w Central Parku w Nowym Jorku i pyta, kto tu przyjdzie na ten koncert? Menedżer mu mówi, wiesz co, no każdy tak naprawdę, czy ludzie, którzy was znają od lat i ludzie, którzy nigdy o was nie słyszeli i gdzieś przypadkiem będą przychodzić. On mówi, okej, dobra, czyli w takim razie musimy zacząć od jakichś hitów, bo to jest coś, co jest naszym takim znakiem rozpoznawczym, nawet jeżeli ktoś nie wie, kim jesteśmy, to być może te piosenki kojarzy. Więc takie dopasowanie się do klienta, nawet w przypadku zespołu muzycznego. Także tutaj widać, śledząc biografię zespołów, też można różne wnioski biznesowe wysnuć z tego faktycznie.
Tym bardziej, że właśnie w Republice mamy takie zbicie światów. Te lata 80. i potem nagle lata 90., kiedy to wszystko zaczyna się profesjonalizować i mamy porównanie, jak to wyglądało na początku, jak to wygląda później i też okazuje się, że właśnie ten perfekcjonizm dzisiejszy w porównaniu do czasów partyzanckich można sobie w łatwy sposób znaleźć przykłady, że nie zawsze warto być perfekcyjnym na siłę.
Aha, oj, to też jest dobra nauka. Dobra, ale przejdźmy już do tematów związanych z blogowaniem eksperckim, bo to jest coś, dzięki czemu zasłynąłeś i sam mówiłeś kilka razy, czy pisałeś, że bardzo wiele zawdzięczasz blogowi. Ale z drugiej strony też przyznajesz, że to nie jest tak, że ten blog od razu wystrzelił w ogóle jak rakieta, że na początku ten blog był po prostu kiepski i nikt jakoś tam nie chciał go za bardzo czytać. Co to znaczy z twojej dzisiejszej perspektywy, że blog był kiepski? Czym to się różniło od tego, co robisz teraz?
Myślę, że podstawą różnicą było to, że gdy ja zaczynałem prowadzić ten blog, to prowadziłem go tak naprawdę dla siebie. To znaczy w ogóle nie zastanawiałem się, czy ktoś potrzebuje tego, czy ktoś będzie o tym czytał, czy ja rozwiązuję jakieś problemy konkretnych ludzi, rzeczywiste problemy. A że zaczynałem go prowadzić podczas studiów, to były trochę takie akademickie dysputy, które przeciętnego Kowalskiego, który ma jakieś problemy prawne, w ogóle niewiele interesowały.
Mhm. To czyli było kiepskie. Coś ale notatki z wykładów może bardziej...
Tak. Takie dla siebie porządkowanie wiedzy. I pisane również takim językiem mało perswazyjnym, to znaczy no, w formie akademickiego wykładu właśnie, bo wtedy byłem tym nasiąknięty. I to było kiepskie. To było kiepskie, bo to nie budowało w ogóle żadnej relacji z czytelnikiem. I tak naprawdę ja nie miałem pomysłu, co z tym dalej zrobić, bo ten blog powstał całkowicie spontanicznie, zaczynałem tam sobie pisać te swoje artykuły. I oceniam, że były kiepskie, bo w ogóle nie było zasięgów, bo nikt się tym nie interesował, bo te artykuły nie odpowiadały na problemy, jakich ludzie by szukali.
Okej, okay, ale się to zmieniło. Kiedy się zorientowałeś, że tak naprawdę jeżeli chcesz cokolwiek za pomocą tego bloga osiągnąć, to trzeba coś zmienić? Był jakiś impuls, nie wiem, ktoś ci napisał, że tego się nie da czytać, nie wiem, no, o co chodzi?
Nie, wiesz co, nie, ludzie nie pisali, że nie dało się czytać, bo ci, którzy trafiali, to i tak zauważali w tym już jakąś wartość dodaną ponad to, co w tamtej chwili było w internecie o prawie.
Aha.
I ja też na ten blog wtedy nie patrzyłem w ogóle jak na narzędzie biznesowe, więc nie było żadnego myślenia, zróbmy to w ten sposób, to przyciągniemy więcej klientów.
To po co go otworzyłeś? Tak naprawdę nie wiem, na fali ludzie otwierają blogi, to ja też zacznę?
Wiesz co, ja prowadziłem blog osobisty, chyba rok i pomyślałem sobie na studiach, że zajmuję się tym prawem, może jakiś blog prawniczy o prawie dla kreatywnych, bo chciałbym z kreatywnymi w przyszłości pracować, czemu nie?
Okej.
Okay. I założyłem po krótkiej namyśle i tyle, nie było w tym żadnej filozofii. I teraz po czasie, jak mnie ludzie się pytają, Wojtek, jak ty tą strategię całą ułożyłeś? Ja mówię, kurczę, no mogłem piękną historię opowiedzieć, ale w tym żadnej strategii najmniejszej nie było. Założyłem blog i krok po kroku go rozwijałem, ale tak naprawdę takim kluczowym momentem było zrezygnowanie ze wszystkich innych pobocznych projektów, które miałem, bo miałem ten blog osobisty, miałem taki magazyn online o rozwoju osobistym, różne artykuły do gazet muzycznych i dopiero gdy stwierdziłem, dobra, odcinam to wszystko, robię ten blog prawniczy, to on zaczął ruszać.
A skąd wiedziałeś, jak ten blog zmieniać? Bo być dobrym prawnikiem i znać się na prawie to jest jedno, ale umieć pisać blog to jest zupełnie inny rodzaj kompetencji.
Nie wiedziałem tak naprawdę. Nie czytałem, jak prowadzić blog specjalistyczny, nie szkoliłem się w tym zakresie. I to trochę brzmi tak, może naiwnie i groteskowo, ale generalnie ludzie po prostu mówią mi, że ja mam taką jakąś naturalną smykałkę, intuicję do tego, jak powinno się w internecie komunikować tekstowo. I to z biegiem czasu po prostu wypracowywałem. Jakoś te artykuły zaczynały ewoluować. Ja zaczynałem pisać bardziej perswazyjnym językiem, krótszymi zdaniami, zwracać się bezpośrednio do czytelnika. Zacząłem monitorować, jakich ludzie tematów szukają w Google. Zacząłem uczestniczyć w różnych grupach facebookowych, gdzie zbierałem pytania do wpisów. Zacząłem tam linkować do tych swoich wpisów i to wszystko tak naturalnie ewoluowało, ale to była taka przygoda krok po kroku, bez żadnego wielkiego planu i bez żadnego wielkiego zacięcia, nadęcia, żadnej wielkiej strategii.
Ale nie było tak, że czytałeś jakieś inne blogi i myślałeś, o kurczę, ja też bym tak chciał, albo na przykład oni robią coś takiego, to chyba może być fajny pomysł, więc ja spróbuję zrobić to u siebie. Tak, to kompletnie w ogóle od zera, organicznie to wszystko było twoje gdzieś wymyślone, czy jednak gdzieś czerpałeś inspirację z innych miejsc?
Ja dzisiaj się śmieję, że taki trochę jestem tym blogerem, który innych blogerów nie bardzo podgląda, nie bardzo czyta to bardzo regularnie. I też nigdy nie miałem na to czasu, bo studia zajmowały dużo czasu, teraz praca zajmuje dużo czasu i to zawsze było tak naturalnie. No nie wiem, po prostu trudno mi opowiedzieć ten proces, w jakiś sposób go ująć w jakieś szczegółowe ramy, bo to po prostu się działo. Mhm. Widziałem, co zaczyna przynosić efekty i zmierzałem w tą stronę.
Okej, czyli śledziłeś tak naprawdę analityksa i nie wiem, komentarze, odzew ludzi, tak?
Tak. Analityksa, odzew ludzi i bardzo dużo dały te grupy na Facebooku tematyczne dla grafików, dla programistów, gdzie gdy zacząłem się pojawiać i z nimi rozmawiać, to oni w sposób naturalny dostarczali mi treści i potem, gdy ja te treści wykorzystałem u siebie na blogu, to oni sami do tych treści zaczynali linkować. Aha. I w takich kilku grupach stałem się takim ekspertem od prawa autorskiego, do którego oni zawsze podlinkują, skierują. No i tak to się naturalnie budowało.
Aha, czyli tak naprawdę ty im dawałeś tę wiedzę ekspercką z dziedziny prawa, a oni wspomagali cię wiedzą z dziedziny czy to grafiki, czy właśnie rozwijania bloga, tak?
Znaczy wiesz co, nie tyle mnie wspierali, co oni po prostu budowali mi zasięg.
Okej. Okay.
To było ważne, że ja byłem takim dla nich pierwszym prawnikiem, który nie tylko jest prawnikiem, ale również ich swojego rodzaju kolegą, który rozumie w ogóle, czym oni się zajmują, bo mnie zawsze robienie internetów, grafik, stron internetowych osobiście kręciło i po prostu rozumiem, jak ten świat działa. Aha. I dzięki temu mogłem w tym środowisku się odnaleźć nie jako jakiś pan mecenas, który nie wie w ogóle, o czym ta umowa jest, ale rozumie procesy twórcze, rozumie procesy dochodzenia do określonych rozwiązań. Więc ja trochę byłem tym prawnikiem kreatywnym trochę jak oni.
Okej. Okay. Tworzenie bloga to jest jedno i no, całe zdobycie tytułu Blog Roku to jest wielki sukces, ale to jest trochę coś innego niż zarabianie na blogu. A ty jednak, poza tym, że masz ten nagrodzony blog i tworzysz na nim treść, która jest dostępna za darmo, to też sprzedajesz za pomocą tego bloga produkty. Prawidłowo po polsku, za pomocą tego blogu powinienem powiedzieć, ale kurczę, no większość ludzi
różne, mówi bloga. Różne są już wersje. Różni językoznawcy różnie tego podchodzą.
Tak jest, ale do tematu. Więc jest tak, że za pomocą tego blogu sprzedajesz produkty. Od czego to się zaczęło? Nie miałeś takiej właśnie obawy, że kurczę, ludzie przyjdą i powiedzą, no tak, dobra, dał już nam trochę za darmo, to teraz zacznie tutaj żądać pieniędzy.
Od czego się zaczęło? Zaczęło się od tego, że ja stworzyłem chyba kiedyś wpis w ogóle niezwiązany tematycznie z blogiem pod tytułem Wezwanie do zapłaty. Aha. Jak odzyskać swoje pieniądze? No i wiadomo, że w internecie ludzie masowo szukają porady, jak odzyskać pieniądze od nieuczciwego dłużnika. I wtedy chyba gdzieś tam usłyszałem też o newsletterach i chciałem zacząć budować swoją listę mailingową. I w zamian za zapis do newslettera wysyłałem komuś wzór wezwania do zapłaty.
To brzmi bardzo groźnie. Zapisz się na mój newsletter, dostaniesz wezwanie do zapłaty.
Ale to w ogóle był błąd, dlatego że ja skierowałem ten komunikat do osób, które w ogóle nie były zainteresowane prawem dla kreatywnych. Także Aha. zbudowałem sobie listę powiedzmy 1000 osób, które każdy mój kolejny mail o innym artykule miały w głębokim poważaniu, bo to w ogóle nie było dla nich. Potem dołączyło do tego grona reklamacja PKP. Poszedłem, powieliłem ten błąd i zrobiłem po raz drugi dokładnie to samo. Więc miałem już listę e-mail tych adresów sporo, ale w zasadzie
bezużyteczne z punktu widzenia swojej specjalizacji.
Dokładnie. I któregoś dnia pomyślałem sobie, po co mi te adresy e-mail? Może ja na przykład za 9,99 będę te wzory sprzedawał. I uruchomiłem taką sprzedaż i rzeczywiście zamiast generować beznadziejne zapisy na newsletter, to generowałem jakieś tam sprzedaże. Wiadomo, że to nie były duże kwoty, ale ja w ogóle wcześniej nie myślałem, że na blogu można w ten sposób zarabiać, więc dla mnie to było, no dobra, no to fajnie. No i potem po czasie pomyślałem, że skoro ludzie kupują te tanie produkty, to dlaczego nie mieliby kupić produktów droższych i już wtedy dopasowanych rzeczywiście do tej branży kreatywnej. Czyli umowa o dzieło, regulamin sklepu internetowego, ostatnio pakiet dla sprzedawców produktów elektronicznych. I po prostu pod każdym artykułem, który dotyczył danego tematu, dawałem produkt ściśle z tym artykułem związany. Jeżeli masz ochotę kupić wzór umowy, zamiast pisać ją samodzielnie w oparciu o artykuł, to masz taką możliwość. Kupujesz, dostajesz wzór umowy i voilà.
I dzisiaj te twoje produkty to są właśnie tak naprawdę wzory dokumentów, czy to jest coś jeszcze?
W podstawie są to wzory dokumentów, bo to ludzi najczęściej interesuje. Najczęściej ludzie kupują właśnie wzór umowy o dzieło z przeniesieniem praw autorskich i regulamin sklepu internetowego. Natomiast coraz więcej szumu jest wokół ochrony danych osobowych, więc ostatnio w pakiecie dla sprzedawców produktów elektronicznych w pakiecie premium dodałem opcję ochrony danych osobowych, gdzie przygotowałem taką w miarę uniwersalną dokumentację ochrony danych osobowych wraz z instrukcją, jak ją wypełnić, jak zrobić zgłoszenie do GIODO, łącznie z wideo, jak krok po kroku ten wniosek do GIODO przygotować.
Czyli to już taki mini kurs online, można by powiedzieć nawet.
Tak, i to przyświeca zawsze, przyświeca od początku ideą tych produktów, że to nie ma być tylko wzór umowy czysty, który ktoś zawsze może znaleźć w internecie gorszej, lepszej jakości, ale ja na tym wzorze nanoszę wszystkie swoje komentarze, które odpowiadają temu, o co po prostu na przestrzeni czasu ludzie pytali mnie, gdy im te indywidualne umowy robiłem. Więc jeżeli tam są postanowienia na przykład dotyczące pól eksploatacji, to ja opisuję, że można to tak zmienić, można to tak wyedytować, można z tego zrezygnować, dlaczego to jest. Więc ktoś nie dostaje czystej umowy, ale dostaje jak gdyby również instrukcje skorzystania z tego, tak żeby rzeczywiście mógł samodzielnie z tego skorzystać.
Mm-hmm. Różnego rodzaju wzorów umów w internecie jest cała masa. Są rozmaite portale, które mają te wzory, czy to do pobrania za darmo, czy za SMS-a, czy za jakąś tam drobną kwotę. Jak ty z nimi konkurujesz? Jak się promujesz? Jak powodujesz, że ludzie kupują u ciebie, a nie gdzieś indziej?
Ja powiem tak, ja w ogóle nie konkuruję z nikim, tak? Ja nie śledzę w ogóle, co robi konkurencja, nie skupiam się na tym, bo szkoda mi to czasu. Przez te 3 lata blogowania wyrobiłem sobie na tyle taką pozycję silną, na tyle silne zaufanie w tej branży, w której działam, że wiem, że jeżeli komuś dostarczę wartościowy artykuł, jak krok po kroku samodzielnie przygotować umowę, to znajdzie się grono osób, które nie będzie chciało tego robić samodzielnie i kupi tę umowę ode mnie, traktując to również jako formę podziękowania za to wszystko, co ja im w przyszłości oddałem bezpłatnie. I oczywiście to nie jest sprzedaż na masową skalę, ja nie prowadzę jakichś działań promocyjnych, ale to działa i jest bardzo fajną częścią dochodu w mojej firmie, w tej chwili jakąś 1/4, 1/5, jakimś tam dodatkiem, więc to fajnie działa i po prostu działa.
1/4, 1/5 to jest, rozumiem, ta zautomatyzowana sprzedaż, która się odbywa przez blog.
Tak, dokładnie, dokładnie. I to cieszy, bo nie miałem pojęcia, że w ogóle istnieje coś takiego jak pasywny przychód na produktach elektronicznych jeszcze jakiś czas temu. I teraz się okazuje, że można również w branży prawniczej też w taki sposób działać, co dla wielu jest niepojęte.
No właśnie, tak sobie pomyślałem, że kiedyś było tak, że jak młody prawnik kończył studia, no to oczywiście musiał się dostać na aplikację, gdzieś tam asystował swoim starszym kolegom po fachu, przygotowywał jakieś tam, nie wiem, pisma, wykonywał proste czynności, biegał po sądach, stopniowo gdzieś piął się po szczeblach kariery, z czasem dostawał jakieś tam proste, samodzielne sprawy, potem coraz bardziej skomplikowane, potem te sprawy wygrywał, wyrabiał sobie nazwisko, no i jak był dobry, to po 40 gdzieś już ludzie zaczęli kojarzyć, kto to jest. A ty, kurczę, smarkacz 20-paroletni, Jesteś w tej chwili znany właśnie jako ten prawnik kreatywnych. Nie czujesz się takim trochę, no mocne słowo, ale takim oszustem, że tak trochę, kurczę, ten system cały przeskoczyłeś i te kilkanaście lat wyprzedziłeś?
Czy wiesz co, ja jestem na aplikacji. To nie jest tak, że ja sobie dałem z tym spokój, bo chcę mieć ten tytuł, natomiast już teraz wiem, że właśnie nie chcę iść tą standardową drogą. Między innymi dlatego, że to właśnie kosztuje dużo wysiłku, dużo czasu. Może nie wysiłku, ale właśnie czasu. I rynek jest na tyle trudny, że w tej chwili prawnicy, którzy chodzą do sądów, którzy zajmują się sprawami rodzinnymi, odszkodowawczymi, no każdy prawnik tym się potrafi zająć. Natomiast jeżeli zapytasz o prawnika, który zajmuje się tymi kwestiami, którymi ja się zajmuję i jednocześnie rzeczywiście rozumie ten rynek, to jest ich bardzo niewielu. Czy czuję się oszustem? Nie czuję się oszustem. Tym bardziej, że no 99% moich klientów wychodzi ode mnie bardzo zadowolonych, zostawiając referencje. Kurczę, panie Wojtku, w końcu okazało się, że z prawnikami można normalnie pracować. Inna kwestia jest też taka, że ja od początku nie brałem się za sprawy, które mnie przerastały. Czyli jeżeli przychodził ktoś, kto chciał mi zlecić rozwód, podział spadku, cokolwiek innego, to ja mówiłem, nie, dziękuję, ja nie jestem zainteresowany, nie mam zresztą kompetencji.
Ale proszę pana, ja proszę mój rozwój, ja jestem kompozytorem, pan się kreatywnymi zajmuje.
Ja bardzo wiele zleceń odrzucam dzisiaj w ogóle. Jak moi koledzy się też mnie pytają, to śmieją, Wojtek, no i co, przychodzi do ciebie klient, ty mówisz, nie, nie biorę. Ja mówię, no tak, mogę sobie na to pozwolić i chcę sobie na to pozwolić, bo to jest w moim dobrym interesie, żeby ten klient był zadowolony. Wiem, co potrafię robić, wiem, czego nie potrafię robić. Wielu rzeczy w prawie nie potrafię zrobić. I kilka rzeczy potrafię zrobić bardzo dobrze. I to, że te kilka rzeczy potrafię zrobić bardzo dobrze, wystarcza, żeby ten biznes dobrze funkcjonował. Mhm. Chociaż rzeczywiście, no ta moja ścieżka kariery jest trochę zaprzeczeniem takiej standardowej, utartej ścieżki, gdzie tak jak mówiłeś, studia, aplikacja i koło 40 jakaś pozycja. Ja pracowałem przez 2 miesiące łącznie w kancelariach. I jak zobaczyłem, jak to wygląda, to stwierdziłem, że no nie do końca jestem skłonny iść taką drogą, bo to będzie mnie bardziej frustrować niż cieszyć.
Jest jeszcze jedna rzecz w tej twojej drodze zawodowej, która mnie bardzo zaskoczyła. To znaczy, no tradycyjnie jakoś tak się zakłada, że prawnik i lekarz to są dwa takie zawody, które oczywiście wiążą się z prestiżem, dużymi pieniędzmi i tutaj żaden przedstawiciel tych zawodów za bardzo też nie chce okazywać swoich, nie wiem, słabych stron, czy tego, że na początku było mu trudno. A ty się otwarcie przyznajesz na blogu do tego, że na początku, jak postanowiłeś otworzyć działalność gospodarczą, to zarejestrowałeś się jako bezrobotny i poszedłeś do Urzędu Pracy i wziąłeś dotację. Więc to jest też dla mnie niepojęte. Nie było ci jakoś, kurczę, nie wiem, nie wstydziłeś się tego, jeszcze żeby się przyznać do tego przed ludźmi. Jednak prawnik, nie wiem, świetny student, a tu idzie do Urzędu Pracy po dotację. No jak człowiek, który sobie nie potrafi poradzić.
W Niemczech radcowie prawni jeżdżą taksówkami, bo nie są w stanie się utrzymać na rynku. Jeżeli ktoś ci daje 20 tysięcy na start, no to dlaczego masz z tego nie skorzystać? Nie ma w tym nic uwłaczającego, ani nic słabego. Zresztą ja zawsze się starałem, żeby nie pieścić tego swojego prawniczego ego, bo to jest taki właśnie stereotyp, że prawnik to jest ktoś, kto stawia się ponad innymi, kto siedzi w skórzanej kanapie, kto zawsze mówi mądrymi słowami i robi poważne miny. Ja od początku na tym blogu chciałem z tym stereotypem zerwać, właśnie żeby się wyróżnić, więc też nie widziałem powodów, dla których miałbym coś udawać. Dlatego też nigdy nie wypowiadałem się na swojej stronie w liczbie mnogiej jako zespół, my, kancelaria, a śmiejesz się, ale często tak się zdarza. Aha. Nigdy nie ukrywałem swojego wieku. Dla wszystkich moich klientów ten mój wiek był często atutem, nie minusem, ale to dlatego, że wybrałem taką, a nie inną branżę. Bo gdybym wybrał sobie branżę prawo rodzinne na przykład, no to mój wiek byłby przeszkodą, nie atutem. Ale w branży kreatywnej ten wiek jest właśnie zaletą. Więc to wszystko tak się dobrze wpasowało i dlatego wszyscy się mnie pytają, ale ty tą strategię ułożyłeś. Ale fajnie, może jak to zrobić? A tu nie było żadnej strategii w tym. To tak intuicyjnie, krok po kroku składał się element do elementu. I jedyna podstawa myśl, jaka mi przyświecała, to zrobić coś więcej niż osoby, które są na tym rynku, w jakiś sposób się wyróżnić, pokazać, że można inaczej. I każde działanie, które podejmuję, staram się podejmować właśnie w tym duchu, żeby być zawsze ten krok do przodu. Bo teraz znajdziesz wielu prawników, którzy reklamują się jako prawnicy w branży kreatywnej i zobaczysz, że część z nich w ogóle powiela sposób, w jaki ja dochodziłem do tej pozycji. Ale ja będę zawsze ten krok do przodu. Tak przynajmniej mi się wydaje.
Tak się zastanawiam, na ile to jest taka oznaka przemiany pokoleniowej. To znaczy, jak, nie wiem, spotykasz, rozmawiasz ze swoimi kolegami ze studiów, to ilu z nich poszło tą taką tradycyjną drogą, a ilu bardziej kombinuje i szuka nowych sposobów, podobnie jak ty?
8 na 10 idzie tradycyjną drogą.
Aha. Okej, okay. A jak porównujesz... czekaj, ty jesteś... 2 lata? 3 lata? 3 lata po studiach?
W tej chwili 3 lata, tak.
Jak porównujesz w tym momencie swoje przychody i przychody twoich kolegów, którzy poszli tradycyjną drogą, to jak to wygląda?
Są 3-krotnie do 5-krotnie większe niż ich przychody.
No to pięknie. Czyli okej, to załóżmy teraz, że jestem tutaj przedstawicielem dużej, renomowanej kancelarii, który chciałby złowić taki talent jak ty i mówię, panie Wojtku, no dobra, daję 2 razy tyle, ile ma pan teraz, żeby przyszedł pan pracować dla mnie. Co ty na to?
Dziękuję. Nie, to już jest niemożliwe. To już jest tak, że po tych kilku latach na własną rękę byłoby mi bardzo ciężko teraz wpleść się ponownie w jakieś standardy korporacyjne czy quasi-korporacyjne. Oprócz tego, że ta moja firma dała mi taką wolność finansową, to również daje mi taką wolność emocjonalną, psychiczną. Dla jednych jest to obciążenie, a dla mnie jest to duża zaleta, że sam o wszystkim decyduję, że mogę z tobą nagrać podcast o godzinie 11, kiedy mój kolega pewnie w kancelarii pisze w tej chwili kolejny pozew, a mogę napisać umowę o godzinie 19, kiedy on będzie pił już piwo. To nie jest dla mnie problem, tylko dla mnie to jest zaleta, ta elastyczność i ta możliwość decydowania o godzinach pracy, o przestrzeni, w której pracujesz. Tak, nie tylko pieniądze muszą być zawsze wyznacznikiem tego, że decydujemy się na określoną drogę zawodową. Ja myślę, że nie jestem po prostu stworzony do pracy na etacie.
A jak planujesz, o ile planujesz swoją przyszłość? Czy to zawsze będzie tak jak teraz, że będziesz takim wolnym elektronem, będziesz jakby miał swój brand i sam będziesz pracował na własne utrzymanie, czy gdzieś w perspektywie planujesz stworzenie czegoś a la kancelaria, być może trochę bardiej właśnie internetowa,
tak,
i
tak.
Pomoc innych ludzi?
Jasne, planuję po aplikacji, bo aplikacja zajmuje mimo wszystko dość sporo czasu. Kiedy uda mi się uzyskać już tytuł radcy prawnego, to planuję to poszerzyć. Już w tej chwili jeden z moich kolegów pisze na blog artykuły o spółkach i tworzymy taki mini dział spółek. I właśnie w tą stronę chciałbym pójść, natomiast też nie chciałbym pójść w taką tradycyjną kancelarię, która właśnie 9, 17, 9, 19 dzień w dzień. I oprócz tych usług prawnych dorzucić szkolenia i wydawanie własnych produktów, poradników, bo każdy z nas ma ograniczony czas na indywidualne usługi i możliwość generowania przychodów poza działaniem 1-1 jest bardzo fajna i nie zamierzam z tego rezygnować, więc to będą te ścieżki rozwoju w perspektywie kilkunastu najbliższych lat.
Piękny plan.
A co czas pokaże, to się okaże.
Okej, super. Wielkie dzięki. Powiedz, gdzie można cię znaleźć w sieci, gdzie można się o tobie dowiedzieć więcej. Mówiłeś, że ten blog prywatny, osobisty już trochę zarzuciłeś, prawda? Więc czy to jest tylko prakreacja.pl, czy coś jeszcze?
Prakreacja.pl to jest główne miejsce, gdzie wszystko można znaleźć o mnie. Ja to mówię, to jest takie moje prawnicze portfolio. Prawnicy też nie posługują się terminem portfolio, to zapożyczyłem od grafików. Skoro grafik ma portfolio, to ja mam swoje portfolio prawnika na blogu. Strona firmowa, wizytówka wojciechwawrzak.pl. Blog osobisty nie funkcjonuje, ktoś tą domenę już przejął dawien dawno i robi tam dziwne rzeczy. Miałem swojego czasu i ta domena nadal funkcjonuje, blogerexpert.pl, taki projekt, gdzie chciałem ludzi uczyć blogowania eksperckiego, podejścia do tego, technik. Nadal strona funkcjonuje, nadal można się tam zapisać na newsletter i otrzymać 10 lekcji chyba na początek, z tego co pamiętam. Natomiast nie jestem przekonany, czy ten projekt będę kontynuował, bo To był taki projekt poboczny dla odświeżenia głowy w ubiegłym roku i okazało się, że w tym roku już nie bardzo jest czas, żeby go dalej ciągnąć.
No tak, trzeba się skupić na tym, co jest core biznesem, jak to mawiają.
No tak, doba ma 24 godziny, ja lubię sobie pospać te 8, zrobić trening, poczytać książkę, spotkać się z kimś, więc już na więcej w internecie nie bardzo jest czas. A teraz dochodzi jeszcze podcast, więc zobaczymy.
Tak jest, no sława, wywiady, autografy, wizyty w zakładach pracy, wiadomo jak to jest. Natomiast jeżeli chodzi o blogerexpert.pl, to wiem, że przygotowałeś dla słuchaczy tego podcastu coś takiego, co może im pomóc, jeżeli są zainteresowani tym tematem. Co to takiego?
To jest plik PDF, który zawiera w sobie wszystkie te wiadomości e-mail, które wysłałem w ramach tego projektu, więc jeżeli ktoś ma ochotę, może ściągnąć taki plik i znajdzie tam lekcje dotyczące tego, jak założyć blog, ale nie technicznie, tylko skąd wziąć pomysł, o czym pisać, jak się zwracać do czytelnika, jak rozwijać ten blog, jak budować społeczność, czy webinary, czy nie webinary, czy wideo, czy podcast, czy tekst. Tego typu rzeczy znajdują się w tych materiałach. Jeżeli ktoś ma ochotę, zapraszam.
To już prawie taki e-book. 10 lekcji, tak?
Wiesz co, nie jestem w stanie sobie teraz przypomnieć, ile ich dokładnie jest, ale trochę ich tam jest.
Okej, okay, dobra. Ten plik jest do pobrania na maławielkafirma.pl/155. Zapraszam serdecznie. Wielkie dzięki za rozmowę. To naprawdę duża przyjemność. Będę z przyjemnością patrzył, co tam się u ciebie dzieje i pewnie też korzystał z tego, co robisz, bo każdy, kto, myślę, robi podcast, blog i tak dalej, jeszcze wydaje czasopismo, ma taką potrzebę, przynajmniej od czasu do czasu, żeby się wesprzeć pomocą fachowca, zwłaszcza, że masz naprawdę taki duży dział sprzedażowy w Warszawie na Wiejskiej, 460 osób, które non-stop pracują, żeby tam coś się mieszało i działo nowego.
Otóż to.
Okej, wielkie dzięki.
Dziękuję ci za zaproszenie i do usłyszenia.
Jeżeli zainteresował cię temat blogowania eksperckiego, przypominam, że na stronie maławielkafirma.pl/155 znajdziesz 16 lekcji, w których nasz dzisiejszy gość opowiada o swoich doświadczeniach z tym właśnie rodzajem blogowania. To jest prawie 50 stron praktycznej wiedzy. Naprawdę warto. maławielkafirma.pl/155, tam ten PDF jest do pobrania. Dwie nowe, fantastyczne, pięciogwiazdkowe recenzje pojawiły się w iTunes. Pozwolę sobie je odczytać. Kapitalna sprawa, napisał Andrzej Wasilewski. Uwielbiam podcasty obu panów, szczególnie przydatne są dla mnie te o marketingu. Co więcej, na bieżąco czytam blog Pawła Tkaczyka, a niedługo czeka mnie nie lada gratka, bo mam nadzieję poznać go na żywo na konferencji Mail My Day. Dziękujemy, gratulujemy. I opinia... Recenzja od Pawła Sokulskiego, zatytułowana Świetna robota. Od prawie roku słucham waszego podcastu, wszystkie jego odcinki prześwidrowałem od deski do deski. Bardzo zmotywował mnie do poważnego myślenia nad własną działalnością. Nie zawaham się stwierdzić, że takich osób słuchających podcastu są już tysiące. Chłopaki na medal. Zgadza się, są tysiące. Wielkie dzięki, Paweł. Dzięki za tę recenzję i... Jeżeli ty też, drogi słuchaczu, chciałbyś taką recenzję zostawić, to bardzo gorąco do tego namawiam, bo każda taka opinia pozwala i pomaga podcastowi Mała Wielka Firma zdobywać nowych słuchaczy. Wejdź na maławielkafirma.pl/iTunes i w tym właśnie serwisie zostaw swoją opinię. Z góry dziękuję. I muszę powiedzieć o jeszcze jednej informacji, jeszcze jednym komentarzu, który tym razem przyszedł do mnie w formie maila. Był to mail od Andrzeja. Mail jest dość długi, więc pierwszą część streszczę. Andrzej słucha podcastu od kilku lat, przeważnie w samochodzie. Tak się złożyło, że miał do sprzedania dom z działką rolną, co podobno nie jest takie proste, jeżeli chodzi o znalezienie nabywcy. W listopadzie 2016 roku. Zamieścił ogłoszenie w internecie, ale odzew był dość skromny. Co się stało później? Przeczytam. W grudniu zbliżał się koniec okresu publikacji ogłoszenia, a ja odsłuchałem odcinek 145 z Darkiem Puzyrkiewiczem. Pobrałem bonus do odcinka 37 pytań marketingowych. Dokładnie w Sylwestra opublikowałem nowe ogłoszenie o sprzedaży, które napisałem dokładnie według wskazówek Darka. W to, co się działo przez następne dni, sam nie mogłem uwierzyć. Codziennie kilka telefonów, wizyty, SMS-y po 6 dniach Nieruchomość została zarezerwowana i następnie sprzedana. Wycofałem ogłoszenie, a mimo to odebrałem jeszcze kilka telefonów z pretensjami, że tak szybko sprzedałem. Dzwoniące osoby wręcz próbowały mnie namówić, abym im sprzedał nieruchomość po wyższej cenie. Naprawdę wystarczy wdrożyć wiedzę z podcastu, a efekty są niesamowite. Marku, bardzo Ci dziękuję i pozdrawiam. Andrzej. Wielkie dzięki, Andrzej, tym mailem. Naprawdę dodałeś mi energii na cały tydzień, bo mail przyszedł w poniedziałek. Wielkie, ogromne dzięki i myślę, że każdy słuchający tego podcastu, jeżeli weźmie sobie to do serca, to będzie w stanie osiągać równie imponujące wyniki. Naprawdę wystarczy wdrożyć wiedzę z podcastu, a efekty są niesamowite. Wielkie dzięki. To wszystko na dziś. Do usłyszenia za tydzień.